serial 1670 nakręcono w skansenie w Kolbuszowej w sektorze rzeszowskim z udziałem znakomitych aktorów. W filmie wystąpili m.in. Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski, Andrzej Kłak i Dobromir Dymecki. O sukcesie pierwszej części serialu 1670 i przygotowaniach też do realizacji kolejnego sezonu posłuchajmy teraz rozmowy z operatorem Nilsem Krone i reżyserem Kordianem Kądzielą, którzy pracowali wtedy na planie filmowym.
Cieszy nas to, że pokażemy nowy obraz Adam Czychy, będzie zupełnie inny klimat, będzie...
Nowy sezon.
Tak.
Nowy sezon w nowym sezonie.
Tak, dosłownie i w przenośni new season, będzie nowa para roku i no super, my jesteśmy bardzo podekscytowani.
No dobrze, ale jak byliście tutaj rok temu, to na pewno nie myśleliście, że ten serial osiągnie taki gigantyczny sukces, że będzie tak dobrze odbierany, że będzie tak dyskutowany, a niektóre sformułowania przejdą do języka codziennego. Ludzie po prostu rozmawiają Janem Pawłem.
Tak. No nie, no oczywiście, że to było nie do przewidzenia, taka skala. Mieliśmy cichą nadzieję, że serial będzie zauważony i nie przejdzie gdzieś tak zupełnie bokiem.
Wierzyliśmy w tym projekcie też, dużo pracowaliśmy, dużo serca też wkładaliśmy w tym projekcie, więc...
Wierzyliśmy w ten projekt, ale to zawsze jest loteria, nigdy nie wiadomo, nie ma przepisu na sukces, więc chcieliśmy wtedy, żeby to się spodobało widzom, ale tego nigdy nie wiesz do końca. No a to, co się dzieje i co się działo, to przeszło najśmielsze oczekiwania.
Co was zaskoczyło? Albo inaczej, dlaczego ten serial tak się Polakom spodobał? I świadomie używam słowa Polakom.
No, nie wiem, czy mnie to zaskoczyło, liczę na to po cichu, ale bardzo mnie to ucieszyło, że tak się stało, że pogodził wiele pokoleń ten serial. Że zarówno na TikToku wśród młodzieży jest na to szał i jest mnóstwo przeróbek i filmików, zwłaszcza z księdzem Jakubem, ale nie tylko, ale też ten wątek romantyczny Anieli i Macieja jakoś tak widziałem, że jest przerabiany TikTokowo, ale także pokolenie powiedzmy moich rodziców też rozmawia tym serialem, że ludzie po prostu stęsknili też za dobrą polską komedią, na którą czekano długo i się doczekano, mam nadzieję, i że to tak szeroko, że tak wiele pokoleń gdzieś weszły w nasz świat, ale też to, że na przykład w politykę weszły jakieś cytaty i że nagle jednego dnia widziałem, że się ukazuje podcast byłego premiera Morawieckiego, który nagrał pierwszy podcast po swoim oddaniu władzy właśnie o serialu z jakiegoś powodu, po czym kilka dni później inny premier Tusk też na konferencji coś nawiązuje do naszego serialu. No to były takie surrealistyczne sceny dla mnie.
Ale z drugiej strony myślę też, że pewien dystans do historii, do przeszłości, o której można trochę inaczej opowiadać. My mamy taką tendencję, że o polskiej historii mówimy na kolanach.
Wydaje mi się, że Polacy zawsze mieli dystans i zawsze lubili nieoczywiste, inteligentne komedie. Jakby ta tradycja komedii ambitniejszej jest, była właściwie przez długie lata. Ci moi ulubieni twórcy właśnie, czy Piwowski, czy Kondratiukowie, czy później Koterski, no to były bardzo oryginalne, czasami awangardowe komedie, jak nawet Hydrozagadka. I to właśnie te takie najbardziej oryginalne komedie zostają po latach i wchodzą potem do języka sformułowania właśnie z takich komedii. Po czym gdzieś po 2000 roku, no nie wiem, producenci uznali, ja też często to słyszałem gdzieś chodząc ze swoimi scenariuszami, że nie ma na to widza, czyli polski widz nie jest gotowy na taką komedię, jakąś inteligentniejszą, ambitniejszą. Ja uważam, że to jest nieprawda. No jakby historia polskiej komedii dowodzi, że jest zupełnie odwrotnie, że Polacy są bardzo otwarci na taki nieoczywisty sposób podawania komedii. Świadczy o tym też ramówka telewizyjna z lat 90., która ja pamiętam jako dziecko, że przecież leciał komiczny odcinek cykliczny, czy za chwilę dalszy ciąg programu. To były bardzo ciekawe programy, a jednocześnie z zagranicy był kupiony Monty Python i Monty Python leciał w dobrym czasie antenowym telewizji publicznej i na tym się wychowywałem, więc uważałem, że jest na to widz, tylko trzeba pokazać, trzeba dać szansę komuś, kto to zrobi. Cieszę się, że nam ktoś dał szansę i że mogliśmy pokazać, że polski widz czeka na dobrą polską komedię.
Ale świetnie też, że skorzystaliście z możliwości montażu, że ten sposób opowiadania historii jest dowcipny, jest także z użyciem narzędzi, którymi się filmowcy po prostu posługują i nie udają, że ich nie ma.
Tak, ja może oddam, żeby nic coś powiedział, oddam głos naszemu operatorowi, bo tu sposób opowiadania tej historii to też jest w dużej mierze to, jak zostało to powiedziane przez naszego operatora, Nilsa Krone, który jest Szwedem, co też jest bardzo ciekawe w kontekście tego, jak traktujemy Szwedów w naszym serialu, więc oddaję głos naszemu Szwedowi Nilsowi.
Największy wróg tutaj jestem, ale ja myślę, że też ludzie w tym projekcie wierzyli przez to, że my nie traktujemy to czysto historycznie, ale to też jest tak, że my wierzymy w swoich bohaterów, my też chcemy opowiadać o ich emocjach, o ich przygody. I przez to też formowaliśmy w ogóle sposób opowiadania, że to nie jest związane z tym, że my chcemy opowiadać, jak to faktycznie było, tylko że my chcemy opowiadać o Janie Pawle, o Sofie, o Jakubie i ich życzę po prostu. Musimy w tym wierzyć i na tym polega chyba też moim zdaniem nasz sukces, że ludzie też widzą siebie w naszych bohaterów.
Też pięknie opowiedzieliście o współczesnej Polsce.
Znaczy, dlatego opowiadam o współczesnej Polsce, bo przywary są po prostu ponadczasowe i pewne rzeczy się nie zmieniają pod tym względem. Nie myśleliśmy o tym, żeby na przykład wprost nawiązywać do konkretnych osób. Bo też często potem widzieliśmy w jakichś różnych opiniach, czy w internecie, czy w recenzjach, że Jan Paweł to jest taki i tam padało jakieś nazwisko polityka. No to u nas na planie nigdy nie padały żadne nazwiska polityków. W ogóle nie było naszą ambicją, to nie był kierunek, w jakim chcieliśmy iść, żeby mrugać okiem i pokazywać, że to jest konkretna osoba, zobaczcie w tym bohaterze tą osobę i żeby uderzyć w jakąś stronę polityczną. To nie w ogóle nie w tą stronę. Myśleliśmy o tym właśnie jako historii uniwersalnej, tak jak uniwersalne i ponadczasowe są właśnie wady i przywary ludzkie i to, jacy jesteśmy i że wszyscy jesteśmy niedoskonali i że śmiejemy się wszyscy samych siebie i przykładamy trochę takie lusterko przed każdym z widzów, więc bardziej tak myśleliśmy, szerzej, szerszy obrazek niż skupiać się na jakimś konkretnym polityku czy partii, czy z jakimś stronnictwie.
Mi się też wydaje, że na przykład dla mnie to ja oczywiście wiedziałam teologię i tak dalej, ale też nie jestem tak związany z historią Polski, jak na przykład Kordiany Maciek i tak dalej. Właśnie chciałem tylko podkreślić, że to jest uniwersalne generalnie, że te emocje naszych bohaterów są uniwersalne. Ja też myślę, że to są bohaterzy, które też znajdziemy w innych krajach.
Wybraliście skansen w Kolbuszowej na miejsce realizacji tego filmu. Ja się bardzo cieszę. Ale powiedzcie mi, co znaleźliście ciekawego właśnie w tych plenerach? Dlaczego one wam się intensywnie spotkały ze słowem, który napisaliście?
Zawsze jest taki miks między artystyczne potrzeby i logistyczne potrzeby. Tutaj w Kolbuszowej nie tylko, że znaleźliśmy ten fantastyczny skansen, który też ma bardzo piękne te budynki, piękna przyroda wokół siebie, ale też po prostu logistycznie to jest jeden z niewielu miejsc, gdzie można by było stać po prostu w środku naszej wsi, odwrócić 360 stopni i nie widać żadnych nowoczesnych elementów. Więc to też było kluczowe dla nas, żebyśmy też mogli nauczyć widz, jak wygląda topografia naszej wsi. Żebyśmy w ogóle wierzyli w tym miejscu, że to faktycznie istnieje. Też oglądaliśmy inne miejsca, które były po prostu takie, jak to powiedzieć?
Ja bym to powiedział, że te inne skanseny, które oglądaliśmy, to musielibyśmy trochę lepić z różnych klocków, z różnych puzli. Oglądaliśmy te skanseny, mówiliśmy, dobra, no tutaj mógł być dworek Janapowa, tu mógł być Andrzej, tu mógł być Kaczma, tylko że nigdy nie moglibyśmy powiedzieć na przykład o jednym długim ujęciu pokazać całą wieś. A to, co nas urzekło w Kolbuszowej, to właśnie to, że ten zabudowa tej naszej Adamczychy, to było kilka domków, które były zaraz obok siebie, a obok jeszcze był ten piękny staw. Jak mieliśmy takie poczucie, że trochę jest jak w studiu filmowym, że mamy niby plener, a jednocześnie czujemy się jak w studiu, gdzie mamy 360 stopni komfortu patrzenia i ustawienia kamery gdziekolwiek i nie będziemy się musieli martwić, że coś nam zaburzy tę naszą iluzję. I mówiliśmy o tym, że trochę tak, graliśmy o takiej referencji, że Peaky Blinders, że to jest tu, tam jest tak, że tam jest w sumie niewielka przestrzeń, ale jest bardzo wiarygodna, te kilka uliczek i tutaj w Kolbuszowej to znaleźliśmy, że rzeczywiście jest w jednym miejscu skoncentrowana zabudowa naszej Adamczychy i nie musimy kombinować, jak to ulepić z kilku puzli, jak w innych skansenach.
No to jaki będzie ten drugi sezon serialu 1670? Co możecie zdradzić?
No, rzeczy będą się działy.
Rzeczy będą się działy, to możemy powiedzieć. Nie możemy powiedzieć nic o fabule. Tyle, co zdradziłem, że zostajemy w tym samym roku, to będzie wciąż 1670, a co za tym idzie, będzie nowa pora roku, nowe wydarzenia, które mogą się dziać wokół lata. Chyba tyle mogę powiedzieć, więcej już nie mogę.
Między czerwcem a wrześnią jest pięknie.
Tak, jak właśnie Jan Paweł powiedział, między czerwcem a połową września jest pięknie i ten okres będziemy pokazywać w drugim sezonie.
Operator Nils Kron oraz reżyser Kordian Kądziela, twórcy serialu 670. Serialu, który był kręcony i myślę, że dalej jeszcze być może będzie tutaj kręcony w Adamczysze, w skansenie w Kolbuszowej.
No, warto powiedzieć, że 17 września startuje drugi sezon przygód Jana Pawła, właściciela Adamczychy.